I tak chcemy bezpośrednio przejść do rozpatrywania Słowa i pozwolić, ażeby Bóg do nas mówił. Jak wielu zostało pobłogosławionych wczoraj i dzisiaj. Amen. My, to jest dobrze wiedzieć. Wy wiecie, u nas. Dziękuję, bracie Pezal. Ja widziałem aż tutaj u mnie. To jest dobrze wiedzieć, jeżeli zbór idzie z tym wszystkim. I to już również tutaj powiedziałem. To głoszenie Bożego poselstwa prawdziwego, to jest ciężką sprawą. Kiedy się tak głosi, jak cały świat to czyni, wtedy byśmy wszyscy mogliby nas rozumieć i te miejsce by tutaj mogło być jeszcze większe i nie wiemy, czy byłoby jeszcze miejsca dla wszystkich. Ale jeżeli by wszyscy ci, którzy to poselstwo słyszeli i w różnych kierunkach odeszli i się odeszli, to można by było tutaj tą salę zrobić dwa albo trzy albo cztery razy większą niż jest dzisiaj. Ale Bóg nas na to przeznaczył, ażeby na tej drodze pozostać i ażeby ani na prawo, ani na lewo zbaczać, to jest Boże przeznaczenie i my nic nie możemy zmienić na tym i nic nie chcemy również zmienić. Są ludzie, którzy naprawdę poprzez Boga na to zostali przeznaczeni, ażeby drogą zbawienia aż do końca iść, aż do celu iść i tylko ażeby w Słowie pozostać i nie w interpretacjach albo na prawo i na lewo się oddalać od Słowa. I to również podkreśliliśmy i mówiliśmy, że żywot wieczny jest w Słowie, którą i gdzie jest Bóg. I duchowa śmierć jest we wszystkich interpretacjach ludzi. I chcemy teraz również do Pisma Świętego spojrzeć i streścić wszystko to, cośmy już rozpatrywali i o czym mówiliśmy i z pomocą Bożą jeszcze niektóre rzeczy wynieść i podkreślić. Na przykład to wspaniałe słowo z Hebrajczyków z drugiego rozdziału, z 10 wiersza. Hebrajczyków, drugi rozdział, wiersz 10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę i ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał im Twoje będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Można by było to słowo w Psalmie 89 przeczytać. To wszędzie w Starym Testamencie również są te wspaniałe i cudowne wypowiedzi. Są, i my widzimy, jak to w Nowym Testamencie się jest wszystko powiązane i we właściwy i prawy sposób zostało wszystko uporządkowane. Również wiersz 14 i 15 są również ważne. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niedoli. On to uczynił. On umarł. I Pismo Święte mówi, Tak jak w Adamie wszyscy muszą umrzeć, tak w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Jak śmierć poprzez jednego człowieka przyszła na świat, tak również dar łaski Bożej i żywot wieczny również poprzez jednego człowieka przyszedł na świat. Poprzez tego Bożego człowieka, jak kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat. I my się w tym teraz nie będziemy dalej zagłębiać. Ja chciałbym z objawienia przeczytać, z objawienia nam pokazać, że będą męczennicy po zachwyceniu, kiedy ten znamie zwierzęcia będzie miało swoją moc i że oni również z nami będą, kiedy to Królestwo Boże, to tysiącletnie Królestwo zostanie ugruntowane. W objawieniu w 15 rozdziale od wiersza pierwszego jest napisane: i widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów z siedmiu ostatnich plag, z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali się morzem szklistym, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Jeżeli dokładnie na to sformułowanie we właściwy sposób słuchaliście, tutaj chodzi o dwie rzeczy. Z jednej strony o tych 144 tysiące, którzy w tym momencie już są zapieczętowani i również zostaną oddani po złamaniu przymierza i oni zostaną prześladowani i to w piątej pieczęci tak jest napisane, że oni już, ci, którzy zostali zamordowani, muszą czekać tak długo, aż ich współbracia będą w pełnej liczbie i zostaną zabici tak, jak oni już tej śmierci zakosztowali. I tutaj mamy tutaj są dwie kategorie postawione. Te, które wspólnie, to co się stało, oni mają jedną wspólność. Ci z ludu izraelskiego, oni śpiewają to pieśń Mojżesza, sługi Bożego, oni należą do ludu izraelskiego, a żeby, a ci inni śpiewają tą pieśń Baranka, a żeby z tym wspólnym tekstem, nie dwa teksty to są, to jest jeden tekst. Amen. Amen, to jest jeden tekst, to jest ten sam tekst. Wielki i wspaniały, wielkie i wspaniałe są Twoje dzieła, o Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodu. Nie oblubieniec, tylko król, bo teraz się rozpoczyna to Królestwo Boże. I wiersz czwarty dalej. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbiał imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Ja chciałbym do tego jeszcze z Objawienia 20, wiersz 4 czytać. Objawienie 20, wiersz 4. Wy możecie również te pierwsze wiersze krótko przeczytać. O co chodzi, ażebyście wiedzieli? Tutaj chodzi o to, o ten początek, albo o bezpośrednio od samego początku. Początek tysiącletniego królestwa jest w wierszu czwartym napisane. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też duże tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Tutaj jest, nie jest mówione nic o zachwyceniu, nic nie jest mówione o odmianie i weselu baranka nic nie jest mówione. To jest po tej służbie dwóch proroków i po weselu baranka, bezpośrednio po tym, kiedy 1000-lecie królestwo się rozpoczęło. I dlatego, że tak to jest, ci ludzie będą, oni należeli do pierwszego zmartwychwstania, będą zaliczali i nie do drugiego. Bo drugie zmartwychwstanie, ono jest dopiero po 1000-letnim królestwie. To musimy bardzo dobrze sobie zapamiętać. Ja przeczytam do tego wiersz 5. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nimi, nim będą przez 1000 lat. Wspaniałe i cudowne zgoda z tym, cośmy wczoraj wieczorem już rozpatrywali. Tylko ja tak myślałem i mówiłem, że to jest niezbędne i potrzebne, żebyśmy my wiedzieli, że wszyscy, obojętnie czy należą do oblubienicy, czy należą do tych 144 tysięcy, czy do tych męczenników należą, wszyscy ci, którzy przed ugruntowaniem 1000-letniego królestwa zostaną powołani do życia, oni należą do pierwszego zmartwychwstania. Czy jest to wyraźne? To, bo wy wiecie, my mamy, często jest mówione i używane to było, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, ten ma udział w odmianie, w zachwyceniu i tak dalej. Rozumiecie to? My często o tym tutaj i również na innych miejscach to wszystko tak mówiliśmy i to się również i zgadza w większej części, ale to nie jest ta cała prawda. Cała prawda jest, że różne grupy są, które Bóg wszystkie tak prowadzi, gdzie one należą i tak jak one przed rozpoczęciem 1000-letniego królestwa zostaną zmartwychwstani, wtedy oni należą do pierwszego zmartwychwstania. I również ci męczennicy, którzy w wielkiej ucisku muszą oddać swoje życie i z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa Jezusa Chrystusa. I dlatego, że oni nie będą się modlili do zwierzęcia i tego liczby tego zwierzęcia nie uznają i tak dalej, kiedy oni pozostają wierni, jak myśmy już słyszeli, i oni swoje życie oddadzą za to, wtedy Bóg im tą wierność odpłaci i oni również będą należeli do pierwszego zmartwychwstania. I jest to wszystkim wyraźne. Tak, to amen nie było od wszystkich i niektórzy zamiast otworzyć usta, oni poruszyli swoje oczy tylko i patrzyli do przodu. Brat Rus mówi, to im nie było wyraźne wystarczająco, ale spoglądajcie na to, kto we właściwy sposób czyta i uważnie czyta tą książkę Objawienie Siedmiu Pieczęci, tam brat Branham mówi wyraźnie, że to znamie zwierzęcia, ono będzie miało swoją moc, osiągnie wtedy, kiedy oblubienica zostanie zachwycona. My będziemy musieli jeszcze niektóre rzeczy wycierpieć i my już to odczuwamy w niektórych krajach, że my nie otrzymujemy już sali, bo nie należymy do Rady Kościoła Światowego, bo my nie należymy tam nigdzie, my już to odczuwamy i widzimy, że my nie idziemy tą szeroką drogą z tą szeroką religijną masą, nie idziemy na zatratę i my to widzimy, wciąż odczuwamy już i odczujemy to, ale jak już zostało powiedziane, to będzie ten odcinek czasu, to będzie ten czas po tym, kiedy tych 3,5 roku przeminie, po tym, kiedy ta służba tych dwóch proroków, świadków się zakończy i kiedy będzie złamane to przymierze i wtedy będą ci oddani Boży, będą oddani w ręce Antychrysta, to będzie czas, dwa czasy i pół czasu i to będzie ten wielki czas ucisku, w którym ci, którzy pozostali i również tych 144 tysiące swoje życie będą musieli pozostawić i oni później zostaną do nas przyprowadzeni i my wspólnie ta będziemy tysiącletnie królestwo z nimi, będziemy w tysiącletnim królestwie z nimi. I wy widzicie, jak są różnice są. Niektórzy ludzie, jeden do nich należy, że ten, kto napisał 7 okresów zboru, ten, który napisał tą książkę 7 okresów zboru, on mówi, że ten, kiedy ten ogień Boży na ziemię przyjdzie, wtedy wszystko zostanie zniszczone i pozostanie tylko popiół i ci jedyni, którzy pozostaną, to by była oblubienica i tych 144 tysiące. I to się właśnie nie zgadza. Trzeba również i tam wszystkie miejsca Biblii czytać. Rok w rok one ze wszystkich, oni we wszystkich ludów i narodów przyjdą i będą oddawali dziękczynienie i chwałę Królowi Królów i będą obchodzić święta i jeżeli jakiś lud nie przyjdzie, to nie będzie padał deszcz w tym kraju. I tam widzimy również, jak ważne to jest, ażeby każde Słowo Boże dokładnie czytać. Naturalnie jest napisane, że przyjdzie Pan, Pański dzień jak złodziej, on będzie płonął jak piec i w ten dzień przeminie wszystko z łoskotem i się zostanie zniszczony ogniem i na końcu II wojny światowej również Niemcy zostały w ogniu zniszczone. Były tylko ruiny i więcej zostało ludzi niż zginęło. I tak będzie to również z tym procesem uświęcenia. Kto proroka Izajasza czyta, tam jest napisane wszyscy bezbożni, ci wynieśli, ci, którzy są chełpliwi, oni zostaną zniszczeni. I to jest również ważne, ażeby czytać, gdzie ta sprawa jest wyprecyzowana, ażeby dokładnie wiedzieć, aha, tak jest ta sprawa, nie tylko ogólnie, tylko tam również przychodzą te miejsca Biblii, w których to, co się ma dziać i co się stanie, bardzo wyraźnie jest opisane. I również za to jesteśmy naszemu Bogu z całego serca wdzięczni. My mamy tak wielką liczbę albo różnorodność mamy w objawień słowa poprzez poselstwo czasu końca, że naprawdę ma się problem, ażeby różnicę widzieć albo wybrać, ażeby wybrać, co ma być powiedziane albo wyniesione, a co nie. Ja musiałem, kiedy ja ten ostatni ogólnik napisałem, który w następnych dniach będzie wydrukowany, tak musiałem myśleć o tym i tak powiedział Pan Jezus, ja to wymieniłem pisemnie i ja muszę teraz o tym myśleć i powiedział Pan Jezus, tak jak to było w dniach Mojżesza, Noego, przepraszam, jadło się i piło się i cieszyli się i tak dalej, żenili się i tak dalej. Nie, to nie było nic nowego. Jadło się i piło się od czasu Adama i żenili się i byli ożenieni i za mąż wychodzili i było aż do czasów Noego i to nie jest ta rzecz, o którą chodzi, nie jest ta główna, tylko to musiało być uzależnione od służby, służby Mojżesza, który od Boga został posłany, proroka, ażeby nam było pokazane, co to jest. W ogrodzie Eden są dwie linie, jeden Kain i Set. Jeżeli my przejdziemy do Mojżeszowej 6, pierwszy Mojżeszowej 6 i tam jest napisane, że tam ci mężowie Boży z linii Seta, oni się z kobietami z tej linii Kaina, oni się skrzyżowali i się powiązali z nimi i tak ten gniew Boży na siebie przynieśli i Pan musiał wypowiedzieć, mój duch, on nie będzie na zawsze w człowieku uniżony. Teraz to i teraz jest koniec. I to nie było tylko, żeby się żenić albo nie, albo wychodzić za mąż albo nie. To było to zmieszanie, to było to skrzyżowanie tych rzeczy i ten gniew, który gniew Boży rozbudził. I to musimy po prostu wiedzieć. To pierwsze wiedzą wszyscy. Spytajcie się dzisiaj kogoś, jakiegoś ewangelisty w Radwiu, który jest bardzo ważny, to oni bardzo wiele powiedzą. Oni jedli, pili i tak dalej. Tak pełni namaszczenia nie możemy w ogóle mówić, to jest ale w ogóle niepotrzebne. Ale oni nie wiedzą, o co w ogóle chodzi. Nie wiedzą, co jest ważne. I tam zaczyna się to objawienie i dlatego wiemy, my wiemy, jak kosztowne nam stało się to objawienie, nie jako tylko wypowiedź albo jako słowo, tylko jako Boża rzeczywistość. I to brat Branham tak wspaniale powiedział, wszystko jest objawieniem, wszystko jest objawieniem i na objawieniu jest wszystko ugruntowane. I on mówi, wiara jest objawieniem i objawienie jest wiarą. Bóg objawia się nam w prostocie. Czy wiecie to i widzieliście to? Nie w wielkich i wysokich słowach ludzkiej mądrości, ale w głębi, której na ziemi przedtem jeszcze w ogóle nie było, nie była znana. To był właśnie ten problem. I Pan mówi, tak jak to było w tamtych dniach, tak to będzie również i na końcu. Wszystkie zbory, które raz stały za głoszeniem Ewangelii, oni idą aż do zielonoświątkowego ruchu i idą oni wszyscy do Rady Światowej Kościoła i upadają i wszyscy powiecie na to, że tak to jest. Myśmy to dzisiaj rano rozpatrywali. To Boże poselstwo jest, ludu mój, wyjdź spośród nich i oddziel się, nie dotykaj nic nieczystego. I tak to jest. I to jeszcze przyjdzie. Tutaj jest miejsce dla was wszystkich. Bóg, on proroka posłał, i ażeby to poselstwo wywołania przynieść i kto jego nie słucha, to może jest twarde to słowo i może fanatycznie to się słyszy, ale kto Bożego poselstwa na ten czas i tego Bożego wołania nie słucha i nie słyszy, ten nie słucha Boga. Ten chodzi swoimi własnymi drogami. On jest w programie ludzkim uschwytany i jest prowadzony na rzeź. On i nawet o tym nie wie. My na tym miejscu tutaj poprzez łaskę Bożą dwie rzeczy mogliśmy rozróżniać i widzieć. I tak niechaj by to pozostało tak długo, aż przejdziemy z wiary do oglądania. My o tym poprzez Boga posłanego proroka myśmy nie uczynili jakiegoś kultu, tylko nie mamy w naszej sali jego zdjęć wszędzie. Myśmy tutaj nic nie uczynili, ale jedno uczyniliśmy. My jemu i temu posłaniu Bożemu i temu całemu posłaniu Bożemu, myśmy je przyjęli i my mamy to objawione słowo, przyjęliśmy w naszym sercu i o to właśnie chodzi. Czy zrozumieliśmy to? I również to jest łaską, jeszcze raz łaską, a że my w tym znaleźliśmy równowagę i poprzez Boga zostało nam to darowane, bo jeżeli nie, to my byśmy tak samo byli wyczerpane, nasze siły były i mówilibyśmy, prorok powiedział. Nie, Bóg poprzez proroka, to jest właśnie to właściwe sformułowanie, Bóg przed wieloma czasy poprzez proroków mówił i na końcu dni w swoim Synu i teraz poprzez to prorocze słowo, to On wszystko we wspaniały i cudowny sposób objawił i na światło wyniósł. Ja myślę teraz tylko o tym jednym porównaniu o Synu Człowieczym i o Synu Bożym. Spytajcie się dzisiaj wszystkich kaznodziei, którzy gdzieś są i głoszą, czy któryś jeden z nich może wam powiedzieć i pokazać tą różnicę. I teraz przychodzi to. Dlaczego za każdym razem jest napisane tylko wy będziecie Syna Człowieczego widzieli odchodzącego w górę, tam gdzie on był przedtem? Nie, nigdy nie jest napisane wy będziecie Syna Bożego widzieli tak, kiedy on ażeby był zabrany tam, gdzie on, skąd on przyszedł. Dlaczego jest napisane? I wy będziecie pragnęli, ażeby jeden dzień z tych dni syna, z dni Syna Człowieczego widzieć i nie będziecie go widzieć. Dlaczego jest tak napisane? Czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, kiedy on przyjdzie? Dlaczego nie jest napisane Syn Boży, kiedy on przyjdzie? I moi mili, czy wy to wszystko widzicie wyraźnie? Czy my wiemy, o co w ogóle chodzi? Dlaczego to jedno jest tu napisane, a tamto drugie tu? Na innym miejscu, jakie powiązanie to było? Jedno i drugie? Czy my to wystarczająco gruntownie to czytali i rozpatrywali? Czy jest to wszystkim wyraźne? Tak, powiedzcie, jak długo mamy jeszcze mieć pouczenie? My chcemy jakiś teraz krok iść dalej z tym pouczeniem. Powinno już praktycznie być zakończone. Ja przeczytam z Ewangelii Łukasza 18 rozdziału, 8 wiersz. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie Syn Boży. Ja czytam z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, znany wiersz, Ewangelia Jana, wiersz 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Syn Człowieczy, który jest w niebie. Ten Syn Człowieczy. Jeżeli by tu było napisane Syn Boży, to jest niemożliwe, absolutnie niemożliwe. Nie może tak być, nie mogłoby tak być, nie może tak być. Co to jest? Wy wszyscy tak spoglądacie do przodu, tak poważnie, jakbyście mówili, tak, gdzie to ma teraz wszystko iść, jak daleko to ma iść? Tam, skąd to przychodzi. To głoszenie słowa, ono przynosi nas zawsze z powrotem do tego punktu pierwotnego, Bożego objawienia. To nas nie prowadzi gdzieś, tylko to nas zawsze prowadzi do tego pierwotnego punktu wyjściowego. Spoglądajcie, i również to brat Branham bardzo wyraźnie wypowiedział. On daje to drugie porównanie, jak to było Sodomy, w dniach Sodomy i Gomora, tak będzie to i w dniach Syna Człowieczego. I tam przychodzi Pan w postaci człowieka do Abrahama i on z nim usiadł i Abraham, on dał zabić cielę i przygotował jedzenie. Niektórzy ludzie są wegetarianami, ale tutaj był nasz Pan i on nie był wegetarianem. On przyszedł do Abrahama. Czy mam to przeczytać? Ja to przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa 18 i Abraham dał cielę zabić i on wszystko przygotował tam. I Pan w postaci człowieka, to brat Branham tak naprawdę powiedział, on usiadł i on dał sobie umyć nogi. To nie był syn Boży, jako Syn Człowieczy w postaci człowieka. On jadł i pił, dokładnie jako Melchisedek. Ten Syn Boży, on stał się tylko poprzez zrodzenie. Ty jesteś moim synem, ja cię dzisiaj spłodziłem. I to, co od ciebie, z ciebie wyjdzie, będzie nazwane Synem Bożym. I tak my do słowa proroczego przechodzimy. Jego słowo jest wspaniałe i cudowne i wszechmogący i Ojciec Wieczny i Książę Pokoju. I co jest przedtem napisane? Syn nam będzie zrodzony. On przedtem nie był zrodzony. On przedtem nie był spłodzony. Przedtem on był Panem. I jeżeli wy u Hebrajczyków 7 czytacie, kiedy on jako król Salemu do Abrahama wyszedł po zwycięstwie tych królów, on nie miał ojca i matki. Tam on nie miał żadnego rodowodu i on nie miał ani braci, ani sióstr. Czy wyście to wszyscy przeczytali? Hebrajczyków 7 jest napisane również. Nie tylko w pierwszej Mojżeszowej 14. Widzicie, o co tutaj chodzi? I to jest Boża wyraźność wszystkiego, przejrzystość we wszystkim, jako Syn Boży. On musiał w ciele być i zostać objawiony, ażeby nam, tym, którzy my jesteśmy ludzkimi dziećmi, ażebyśmy my mogli być przeprowadzeni z powrotem do synostwa, ale ażeby z ludzi, z dzieci ludzkich uczynić dzieci Boże. I również to jest bardzo ważne. Kiedy Szczepan widział Pana Jezusa w chwale, to on nie mówi, ja widzę otwarte niebiosa i widzę Syna Bożego po prawicy Bożej. To jest niemożliwe, to nie egzystuje w ogóle. Ja widzę Syna Człowieczego. Syna Człowieczego, to jest Syn Człowieczy, który między świecznikami się przechadza. To jest niezbędne, ażeby wiedzieć, jak Bóg się objawia i to te objawienia, ażeby je biblijnie uporządkować i ażeby rozumieć i znaleźć je. Prawdopodobnie my musimy jeszcze się w tym teraz zagłębić, ażeby to tak właściwie było uporządkowane. Ja myślę, że wy to możecie komuś innemu powiedzieć, ale ażebyście tak daleko to było, ażeby to wam bezpośrednim objawieniem się stało. Weźcie proroka Daniela. Kiedy zostało powiedziane o tym przyjściu Syna Człowieczego, on widział jednego, który wyglądał jak Syn Człowieczy, nie jak Syn Boży. Wy możecie to u Daniela 7 przeczytać. On przyszedł do tego, ja wam to przeczytam. Daniela 7, rozdział, wiersz 13. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Syn Człowieczy, nie Syn Boży. Wszystko tak, jak ja to już mówiłem, wszystko ma swoje miejsce. Jako Syn Człowieczy, w ciele objawiony, on jest naszym Zbawicielem, naszym Odkupicielem i w Nim my byliśmy, w Nim jako w Synu Bożym, jako Syna mogą tylko synowie i córki wyjść. Tak jak i również z Boga może tylko Bóg wyjść i mógł Bóg wyjść. Owce przynoszą owce, ludzie przynoszą ludzi. Wszystko według swojego owocu, że według swojego rodzaju przynosi owoc. I kiedy Bóg chciał powołać coś z siebie, musiał przynieść, ażeby to życie do siebie, z siebie powołać, musiał on coś dać, ażeby mogło to ciało powstać. On musiał być sam ten, który płodził. I on mówi, ty jesteś moim synem, dzisiaj cię spłodziłem. Z Boga mógł Bóg tylko wyjść, ale teraz nie jeden Bóg w duchu, jeden jeszcze drugi obok Niego, tylko to jest Bóg w duchu, jeden Bóg w duchu i tutaj nowy początek Boży poprzez Jezusa Chrystusa, który stał się ciałem, jak zostało napisane i to Słowo stało się ciałem i my widzieliśmy Jego chwałę. Ta chwała, ona tego, ta chwała jednorodzonego Syna od Syna pełna, od Ojca pełna łaski i prawdy. Ale jeżeli tutaj o Synu Człowieczym jest napisane, to jest to całkowicie inne powiązanie, które my tutaj widzimy. Całkowicie inne powiązanie i ja wam to pokażę z Nowego Testamentu. Jeżeli Pan Jezus, kiedy Pan Jezus znowu przyjdzie po zachwyceniu, wtedy On przyjdzie jako Syn Człowieczy, nie jako Syn Boży. I kiedy On na tysiącletnie królestwo przyjdzie, wtedy On przyjdzie jak syn, jako Syn Dawida, bo On jako Syn Dawida należy Jemu tron, to ten królewski tron i dlatego jest napisane, są dwa wspaniałe, cudowne miejsca, które jedno jest w objawieniu 3 i te dwa ostatnie miejsca. Kto przezwycięży, będzie siedział ze mną na tronie. Zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną. Zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja, zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na moim tronie, jako na Jego tronie. My mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, nie Synu, święcie imię Twoje. Jeżeli On przyjdzie, ażeby uporządkować i ażeby według tego czynić, ja wam przeczytam Mateusza 25, 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Wszystkie będą zgromadzone przed Nim, wszystkie narody. Jeżeli by tutaj to człowiek zamienił to słowo i napisałby tutaj Syn Dawida albo Syn Boży, wtedy byłby to mord. To jest całkowicie niemożliwe, nie do pomyślenia, to jest w ogóle niemożliwe. Wiecie, że w żadnym liście od Rzymian pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza do ostatniego listu Judy nie ma nigdzie nigdzie nie jest napisane ani raz Syn Człowieczy. Jest zawsze tylko Syn Boży, Syn Boży. Tak, dlaczego? Dlaczego? Bo to w tym powiązaniu ze zborem, z jej odkupieniem, z jej budową i tak dalej. I zawsze jest mówione to wszystko z powiązaniem ze zborem. Jeżeli o to chodzi, ja bym chciał z Rzymian 1 przeczytać. Tutaj nigdy by nie mogło być napisane Syn Człowieczy, tylko Syn Boży musi to być napisane. Rzymian 1, rozdział od wiersza 1. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, mianowicie o Synu swoim, potomku Dawida według ciała. Ale jako Syn Człowieczy, jako Syn Człowieczy według mocy, według nie jako Syn Człowieczy, tylko jako Syn Boży On tutaj jest. Nie jako Syn Człowieczy, nie jako Syn Dawida, nie jako Syn Boży. On przyniósł zbawienie, odkupienie, pojednanie. Syn Człowieczy jako proroczy odcinek tej służby i wszystko to, co z Biblią miało do czynienia. Jako Syn Dawida On będzie królował. My widzimy tutaj ten, który z tego nasienia wychodzi jako potomek według Dawida jest. I już było mówione o tym, dlaczego jest napisane, że On będzie Synem Dawida. I nawet to sformułowanie ja wam tego Te, które Dawidowi zostały obietnice, niezłomne obietnice, ja wam je daruję. To ja myślę, jest napisane u proroka Izajasza. I to pytanie jest, jakie są to te obietnice, które Bóg chciał dać? Chciejmy to tak, tutaj jest napisane. U Izajasza 55 to jest napisane wiersz 3. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Tak, co to było? O tym my czytamy jeszcze raz w Nowym Testamencie. Bóg obietnicę darował. On Dawidowi powiedział, nigdy nie będzie tobie brakowało potomka na twoim tronie. I z ciebie ten wyjdzie, który w Izraelu jest Panem. I to było wystarczająco wiele obietnic, które o tym mówiły, aż do tego momentu, gdzie jest napisane, że będzie on leżał jako klucz na Dawidowym ramionach. I ja wam mówię jedno, tego klucza nie nosi jakiś wielki człowiek. Nie, to jest Boży klucz, gdzie on otwiera, tam nikt nie zamyka i tak dalej, i tak dalej. Ja wam to przeczytam z Rzymian 9. Rzymian 9 rozdział od wiersza 4. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. Do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Mesjasz według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Widzicie, o co tutaj chodzi? Jeżeli my tutaj o pierwszej Mojżeszowej 6 myślimy, kiedy ci synowie Boży tą piękność tych córek ludzkich widzieli i to zmieszanie miało miejsce. Bóg chciał, ażeby Mesjasz, on według ciała z tej linii, które wychodzi od Seta, ażeby on tam był zrodzony poprzez tą linię, i kiedy przyszło to zmieszanie, kiedy ta krzyżówka miała miejsce, musiał Bóg powiedzieć, tu koniec wszelkiego ciała przede mnie przyszła. Wy wiecie, że w ogrodzie Eden się to zaczęło i to szło poprzez czas. Wszystkie czasy. I co było to największym upadkiem Izraela? Bóg był z nimi, z tym, ze słupem ognia i słupem chmury. On 40 lat się o nich troszczył i jest napisane, że 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci i wszystkie te, co oni mieli, tak, jest napisane, że nic tam nie pozostanie. Cokolwiek by nie mieli, czy oni mieli tam trzody, czy nie, obojętnie. W każdym bądź razie pomyślcie, jak tam Bóg się troszczył o to, co jakiś mężczyzna, tam człowiek wyliczył. Ja to się tak cieszyłem. Ja nigdy nie lubiłem matematyki, ale ktoś wyliczył, ile ton by miał, ton by potrzebował Bóg, ażeby 2 miliony ludzi nakarmić. Ile ton by to było? I tam w ogóle nie przyjeżdżały żadne ciężarówki, ażeby przywozić to. Nie. To z nieba przychodziło. Amen. To przychodziło z nieba. Ale co się działo wtedy? Co się działo? Oni już mieli wystarczająco wiele ze sobą do czynienia i później przyszedł fałszywy prorok, który się nazywał Biliamem, który w ogóle nie należał do ludu izraelskiego. Jakiś midianityczny kapłan i oni chcieli, ażeby tam coś było uczynione. Ten lud, on nam jest coraz większy, jest coraz głośniejszy i coraz dalej się posuwa i tak dalej, i tak dalej. I kiedy on nie mógł przekląć, tylko musiał błogosławić, bo jeżeli Bóg kogoś pobłogosławił, w tego żaden człowiek nie może przeklnąć. I jeżeli by to on nawet próbował, on na niego padnie również to przekleństwo. Co on wtedy uczynił? Co on wtedy uczynił? On tym Izraelitom dał tą radę, ażeby oni się z Midianitami, z Moabitami i tak dalej, ażeby oni się zmieszali i oni mówili później, my służymy wszyscy temu samemu Bogu. Właśnie, że nie. Bo Bóg miał tylko lud izraelski wybrał i nie innych. Ale znowu było zmieszanie i 23 tysiące ludzi umarło w jeden dzień. Bóg, On chce oddzielenie, nieprzyjaciel chce zmieszanie i właśnie tutaj mamy to ładnie wszystko. Nawet jeżeli my ciężko się gdzieś moglibyśmy uwolnić od czegoś, to wtedy Bóg się o to zatroszczy, ażebyśmy my czasem szybciej byli uwolnieni od czegoś, niż możemy sami się uwolnić. Jeżeli próbujemy jakoś wyjść i nie wiemy jak i kiedy i myślimy sobie, no to jeszcze dobrze się może będzie działo, wtedy jesteśmy wyrzucani. Tak to jest po prostu u Boga. Jeżeli ktoś próbuje i nie wie co uczynić, on jemu pomaga, nawet jeżeli to jest poprzez innych ludzi, ale nasze pozostanie nie jest już więcej możliwe, nie jest możliwe z tymi rzeczami, które z Bogiem się nie zgadzają i z Bożym Słowem. My wiemy, że Bóg ma swój zbór, który niesie swoje słowo, Jego imię niesie, który niesie Jego życie, Jego nasieniem jest, który jest odmieniony na Jego obraz i takie samo usposobienie ma jak On, jak Paweł to w liście do Efezjan w 5 rozdziale wypowiedział, ciało z jego ciała i kość z jego kości i tak dalej. Jedno z nim, z tego samego ducha, to samo życie, do nowego życia poprzez ducha przyniesione. Znowu zrodzeni ku żywej nadziei. I również to myśmy już mówili i czytali. A więc chcemy teraz streścić to wszystko. Bóg w tych dniach darował ten ostatni znak, mianowicie ten znak Syna Człowieczego. I to było bratu Branhamowi wyraźnie pokazane. Ja się raduję, że on 2 albo 3 razy w tym, co on mówił tam, on powiedział, że anioł pański do mnie przyszedł. On wiele miejsc Biblii mi powiedział, nie tylko jedną, tylko albo dwie, tylko wiele miejsc Biblii. I wyjątkowo on się na to powoływał, co u Jana 1 i 4 było napisane, ale jest i wielka liczba miejsc z Biblii, które tą służbę Jezusa Chrystusa wtedy jako Syna Człowieczego, mianowicie Jego proroczą służbę jako Syn Człowieczy wyraźnie opisują. On mógł tej kobiecie powiedzieć, 5 mężów miałaś, ale tego, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. I ta kobieta pobiegła do miasta i powiedziała, przyjdźcie i spójrzcie, kogo ja znalazłam. Czy nie jest to Mesjasz? Żydzi, oni wiedzieli, że Mojżesz prorokował i mówił, proroka takiego jak mnie, Bóg wam wzbudzi spośród waszych braci. I każda dusza, która nie będzie tego proroka słuchała, ona poprzez z ludu zostanie wyniszczona. On nie był Izajaszem, on nie był Mojżeszem, on był sam tym, który ratuje, Pan, Król Królów. On tylko wszystko złożył i on przyjął postać sługi, ale on był Panem przed porodem, w czasie porodu, po porodzie i on jeszcze dzisiaj nim jest. Jest Panem. Czy zrozumieliście to we właściwy sposób? Ale jako Pan, on się wyparł samego siebie i on stał się sługą, bo jest napisane u Izasza 42, sługa mój, w którym mam moje upodobanie, on będzie mi zwycięży, On się nie, on nie upadnie i on na ulicach nie będzie krzyczał i on tego gaszącego się knotu nie zagasi i tej rurki, która jest zgięta, nie złamie. Tak długo, aż on prawo i sprawiedliwość do ludów wyniesie. I tak jest napisane w Izajasza 42. I wy możecie to w Nowym Testamencie przeczytać. Jak ci mężowie Boży, oni tutaj to wypowiedzieli. On musiał być sługą. I dlatego i brat Branham to tutaj jeden albo dwa razy mówił, kiedy on się modlił, jak się w pierworodnym zborze modlili, to jest wyjątkowe. To, o Boże, wyciągnij Twoją rękę ku zbawieniu, ku uzdrowieniu Twojego Jezusa, Twojego sługi Jezusa. Kto chce użyć jako Jezusa, jako sługę? Ale to jest w Dziejach Apostolskich powiedziane więcej razy. Oni wiedzieli dokładnie, że oni każde opisanie i wszystko to, co należy do planu Bożego zbawienia, musieli respektować. Jeżeli tam jest napisane, mój sługa będzie miał, będzie się mu powodziło, to on musi być tym sługą. I wyjątkowo to słowo z proroka Izajasza, że on nie posiadał żadnego ładnego wyglądu i nic i tak dalej. I kiedy on swoje życie oddał jako ofiarę, to wtedy będzie on widział swój owoc i nasienie i owoc będzie widział. My nie możemy się teraz tym wszystkim zagłębić. Ja się raduję, o ile więcej, o tyle dalej, o tyle więcej o tej rzeczywistości, że Bóg nas łaskawie nawiedził i że On nas do szkoły Królestwa Bożego wziął i że my jako ci, którzy są najbardziej znieważeni i ci, którzy nic nie wiedzą, więcej wiemy jako ci, którzy wszystko wiedzą, ale nasza wiedza, ona nas nie nadyma, dlatego, bo to jest wiedza Boża poprzez objawienie jest, nie jakaś wiedza w głowie, bo wtedy my moglibyśmy, wszyscy potrzebowalibyśmy większą głowę. Nie, to jest objawienie w sercu i to Bóg nam darował, co mówi Jezus jako Syn Człowieczy. Ojcze Nieba, widzicie? Ojcze Nieba, On był Panem i wam dzisiaj Chrystus został zrodzony, który jest Panem. I On mówi, Ojcze, Panie niebios i ziemi i tak dalej. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty mądrym i roztropnym to zakryłeś, a tym nierozumnym to objawiłeś, bo tak to się Tobie podobało. Wszystko jest objawieniem tak długo, aż do dnia dzisiejszego. Objawienie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tym jednym objawiony, tym drugim zakryty. My mamy ten przywilej, że my możemy teraz powiedzieć, że każde słowo możemy wierzyć tak, jak ono jest napisane. Jeżeli nasz Pan jako Syn Człowieczy mówi, wtedy On mówi, Ojciec jest większy niż ja i kiedy On przyszedł i Jemu chciano przynieść dziękczynienie i tylko wystarczyło jedno powiedzieć i On już wszystko skorygował. I mówiono, dobry mistrzu. I już było wszystko gotowe. On odpowiedział, nikt nie jest dobry, jak tylko sam Bóg. I ludzie na Niego patrzą i sobie myślą, co teraz się stało? Nikt nie jest dobry, jak tylko sam Bóg. On nas tutaj tak odprawia. Tak, On był w postaci człowieka. Tak, On miał postać, sługi przyjął i On musiał się stać takim jak ty i ja. I również na krzyżu Golgoty On musiał wypowiedzieć i nasze wołanie, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? On nie stał się człowiekiem, ażeby tutaj się obchodzić jako Bóg. Ukazać. On przyszedł jako człowiek, ażeby nas z tej nędzy wyrwać, z tej śmierci zabrać moc i ażeby przynieść na światło nieprzemijające stworzenie. My się nie zatrzymujemy przy tym, nie. My się radujemy z tego, że to się stało, ale ci napisani, ci nauczeni w piśmie mówią, biorą te wszystkie miejsca Biblii i oni również znajdują Pana, który się musiał modlić i Pan nie musi się modlić, Pan do Pana się modli, jako, ale jako Syn Człowieczy, jako prorok, On się modlił i On poszedł, się oddalił trochę dalej i on upadł na swoje oblicze i się modlił. To nie było jakieś show, jakieś nie, cyrk czy coś, nie. On był, jak, on był człowiekiem, on tak odczuwał jak człowiek. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że on przyszedł do tego ciała, bo zawsze on by teraz nas i z góry sądził i nie mógłby z nami odczuwać. Ja Bogu nie mówię, że on dobrze, z nami nie czuje, ale ja bym chciał jedno wam powiedzieć. Ale jemu było to ciężko, ażeby w tej cielesności duchowej się przenieść do naszej, w naszą sytuację. I tak przyszło to, ten zakon przyszedł ze swoim osądzeniem, ale kiedy on się stał w Jezusie Chrystusie człowiekiem i powstał, i wszystkim się musiał podporządkować i on był również i kuszony, ale nie był zwiedziony jako wielki arcykapłan, ażeby być według jakiego porządku? Porządku Arona? Nie, jako nie, według porządku Melchisedeka. I Melchisedek jest królem Salemu. Ten, który nie ma początku ani końca, nie będzie miał. Amen. Czy nie jest to wspaniałe i cudowne? Wiedzieć, że to należy tu i to należy tam. Z powrotem przychodząc do tego, na to słowo z powrotem, ze słowa z Daniela 7. I tam ten prorok widzi Boga nieba jako sędziwego, ale Bóg nie jest jakimś dziadkiem. On jest duchem i o Boga nikt nigdy jeszcze nie widział, bo tak to jest parę razy napisane w Ewangelii Jana 1 i w listach Jana jest napisane, nikt Boga nigdy jeszcze nie widział. I co to było? Tam widział prorok Daniel. On widział to, że tam zostały trony postawione jako na sąd i to jest bardzo ważne. My to musicie przeczytać, ażeby wiedzieć, w jakim powiązaniu jest to powiedziane i napisane. On widział trony przygotowane i on widział trona, żeby był sąd trzymany. I my tak widzimy Boga, Pana jako sędziego. Czy słyszeliście brata Branhama, kiedy on mówił właśnie z tą światłem, z tą chmurą, kiedy on jako sędzia tak był widziany, nie jako odkupiciel, tylko jako sędzia w tej chmurze, jak zostało powiedziane już. I to Bóg w takim podobieństwach i w przykładach wypowiedział i pokazał, jak kto Stary Testament czyta, to on szuka, znajduje na przykład takie wypowiedzi. On nas skrył pod swoimi skrzydłami. Czy ma Bóg skrzydła? Ja się wam pytam, jeżeli ma, to od kiedy? Ale to są wszystko wypowiedzi. Ja to krótko przed czytałem miejsce, gdzie Bóg jest opisywany w różnorodny sposób. On o nas się troszczył i troszczy się jeszcze dzisiaj. Ale Bóg jest i pozostaje według swojego stworzenia duchem. On się może objawić jak chce, gdzie chce, kiedy chce i w jaki sposób chce. I tak jak to jest w duchowym, w Bożym planie zbawienia. I wtedy wy możecie widzieć w powiązaniu z tym to, że Syn Człowieczy przyszedł i Jemu została moc darowana nad wszystkimi ludami, językami i narodami. Jako Syn Człowieczy, on miał to jako Syn Boży, on miał to zadanie, ażeby swoją krew za nas oddać, ażeby swoje życie za nas oddać, ażeby nas odkupić. Nikt nie może powiedzieć, Syn Człowieczy, przebacz moje grzechy. To byłoby głupstwem. To nie egzystuje, to nie istnieje, ale jeżeli ktoś mówi, Synu Boży, zlituj się nade mną, przebacz moje grzechy, bądź mi łaskaw, wtedy to ma swoją właściwość. wszystko zawsze we właściwym powiązaniu. My to zgromadzenie chcemy zakończyć i my chcemy Panu dzisiaj jak jeszcze nigdy z serca dziękować za to święte Pismo, za objawienie Jezusa Chrystusa, za objawienie wszystkich tajemnic Pisma i to wszystko, co z tym się powiązuje i nie na samym końcu jeszcze za posłanie Jego sługi i proroka brata Branhama. Bo to wszyscy całkowicie oddajemy i mówimy otwarcie. My wszyscy byśmy w ciemności chodzili i byśmy się potykali, jeżeli by Bóg swojego sługi i proroka nie posłał, a żeby nam to słowo w Bożym poprzez Boży nakaz przynieść i ażeby nam te wszystkie rzeczy głosić, a żeby one nam poprzez Ducha zostały i mogły być objawione. My nie należymy do tych, którzy w domu pozostają i mówią, o, mnie Bóg już wszystko objawi, tak jak brat Branhamowi to objawił. My należymy do tych, którzy pod osłoną słowa przychodzą i poprzez głoszenie słowa, poprzez to kazanie słowa, my jesteśmy wzmacniani w wierze i my widzimy jako wyraźne, widzimy wszystko wyraźnie i mocno i my idziemy od przejrzystości do przejrzystości i od poznania do poznania. Tak długo, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Jak wielu się raduje i również za ten koniec tygodnia, za ten weekend, że Bóg z nami mówi i że On z nami działa i że On, radość w naszych sercach działa i czyni i wobec Niego i wobec tego wszystkiego, co On uczynił. Jemu imieniowi niechaj będzie dziękczynienie i chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen.